radiowo-internetowe studium biblijne.
Łukasz Pelc, zaczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. A w dzisiejszej audycji wysłuchacie wykładu o najtrudniejszych kartach Ewangelii, które poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda.
Szczęść Boże!
Dziś w czasie kolejnych spotkań chcemy wyruszyć w dalszą drogę ścieżkami Ewangelii. Chcemy kroczyć i poznawać tajemnice Jezusa. W zeszłym roku w naszych wspólnych wędrówkach skupiliśmy się na pierwszych dwóch rozdziałach Ewangelii świętego Łukasza oraz wydarzeniach, które miały miejsce w Galilei.
Taki układ wynikał i wynika z budowy Ewangelii według świętego Łukasza. Jej pierwsze dwa rozdziały ukazują wydarzenia związane z narodzeniem oczekiwanego Zbawiciela, a zatem zwiastowanie, narodzenie, wydarzenia, które miały później miejsce w świątyni oraz czas, gdy Jezus wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. Potem w teologicznym zamyśle świętego Łukasza po chrzcie i kuszeniu Jezusa na pustyni, gdy znika ze sceny ten, który miał przygotować drogę nadejścia Zbawiciela, czyli Jan Chrzciciel, rozpoczyna się czas działalności Chrystusa. Okres ten, od 4 rozdziału Ewangelii Łukasza aż do rozdziału 9:51, ten fragment jest bardzo ważny, Łukasz 9:51, ten okres nazywamy działalnością Jezusa w Galilei. Te 5 rozdziałów to opis, to czas, gdy mistrz z Nazaretu gromadzi uczniów, kształtuje ich, przygotowuje ich, dokonuje pierwszych znaków. Można powiedzieć, że jest to swoista szkoła galilejska, seminarium galilejskie, czas przygotowania do wielkiej podróży do Jerozolimy, gdzie miało się wszystko dokonać. W tym semestrze będziemy chcieli pochylić się nad ważniejszymi wydarzeniami z tej właśnie drogi Jezusa do Jerozolimy.
Zatem podstawą dla naszych tegorocznych rozważań, podobnie jak w zeszłym roku, będzie Ewangelia według świętego Łukasza. Czy jest ona szczególniejsza w zestawieniu z innymi?
Autor trzeciej Ewangelii, bo jak uważa większość badaczy, Ewangelia według świętego Łukasza powstała jako trzecia, przekazuje opis tych samych wydarzeń, co inni ewangeliści. Czyni to jednak nieco inaczej. Można by rzec, właśnie jest szczególnym ewangelistą. Warto przypomnieć, że jako pierwsza powstała Ewangelia Marka, którą możemy zatytułować Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Została ona spisana przez świętego Marka na prośbę wspólnoty rzymskiej. Znamiennym jest wypowiedź papiasza, to biskup Hierapolis we Frygii, zmarł około 130 roku. Ta wypowiedź jest przekazana przez historyka Eusebiusza z Cezarei. Eusebiusz pisze te słowa papiasza: to zaś powiedział prezbiter. Marek, który był tłumaczem Piotra, spisał dokładnie wszystko, co zachował w pamięci, ale nie według tego, co mówił i czynił Pan, ani bowiem Pana nie słyszał, ani nie należał do jego grona, i tylko później, jak już wspomniałem, był towarzyszem Piotra. Otóż Piotr stosował nauki do potrzeb słuchaczy, a nie dbał o związek słów pańskich. Nie popełnił zatem Marek żadnego błędu, jeśli w szczegółach tak pisał, jak się to w jego pamięci przechowało. O jedno się tylko bowiem starał, by nic nie opuścić z tego, co słyszał, oraz by nie napisać jakiejś nieprawdy. Marek zapisał to, co święty Piotr nauczał w Rzymie. Zatem można nazwać Ewangelię świętego Marka Ewangelią świętego Piotra. To najstarsza Ewangelia, powstała gdzieś około 63-65 roku. Jako druga została napisana Ewangelia według świętego Mateusza, której można dać tytuł Ewangelia Mesjasza i Kościoła. Według tradycji chrześcijańskiej autorem tej Ewangelii jest celnik Mateusz. Najstarszym świadkiem tego przekonania jest wspomniany papiasz. Ciekawym jednak jest także i inne świadectwo, świadectwo świętego Ireneusza, który pisze, że Mateusz dla Hebrajczyków w ich ojczystym języku napisał i wydał Ewangelię, gdy Piotr i Paweł głosili w Rzymie Ewangelię i zakładali Kościół. A zatem zasadnym wydaje się uznanie, że Ewangelia Mateusza została napisana w języku hebrajskim, według świętego Ireneusza powstała gdzieś około 67 roku po śmierci apostołów. I wreszcie jako trzecia Ewangelia powiedzieliśmy sobie u początku naszych spotkań kilka lat temu, powstała Ewangelia według świętego Łukasza. Ewangelia ciekawe, którą napisał człowiek, który nigdy nie widział i nie słuchał bezpośrednio nauk Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie mówimy często, że jest to szczególna Ewangelia.
Co zatem sprawia, że Ewangelia świętego Łukasza jest niezwykłą? Dlaczego na jej bazie kroczyliśmy i będziemy kroczyć, poznając trudne karty dziejów Jezusa?
Ewangelia świętego Łukasza, nie ujmując rzecz jasna niczego pozostałym ewangelistom, rzeczywiście jest ze wszechmiar niezwykła, jak powiedzieliśmy. Jest radosną nowiną o zbawieniu przyniesionym przez Jezusa. Niezwykłym, można powiedzieć, jest sam autor, jak również i okoliczności, i treść, sposób zbudowania dzieła. Dość wspomnieć, że Ewangelia Łukasza ma swoją drugą część, Dzieje Apostolskie. Ewangelia została napisana do konkretnego adresata w konkretnym celu. Warto przeczytać początek Ewangelii świętego Łukasza. Otwórzmy prolog, pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, gdyż on nam bardzo dużo mówi o tym dziele Łukaszowym.
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
A właśnie. Ewangelia według świętego Łukasza jest opowiadaniem o zdarzeniach, które dokonały się pośród ludzi, które dokonały się na świecie. Łukasz wyraźnie mówi, że te zdarzenia zostały mu przekazane przez naocznych świadków, przez tych, których nazywa sługami słowa, a zatem przez tych, którzy trudzili się, by głosić dobrą nowinę. Co więcej, Łukasz, jak powie nam cała tradycja Kościoła, towarzysz misyjnych działań Pawła, Łukasz nie zadawala się tylko na słuchaniu i zapisaniu tych świadectw, przekazów. Ewangelista postanawia podjąć systematyczne badanie. Zbieranie i badanie świadectw było dokonane rzetelnie. Miały też swój cel. Łukasz chciał przekonać adresata, bliżej nam dziś nieznanego Teofila, o całkowitej pewności nauk, które zostały mu udzielone. A zatem Teofil, adresat, znał już dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Nie wiemy, czy z przekazu ustnego, czy też może na przykład czytał Ewangelię świętego Marka, może jakieś inne przekazy, które już wtedy krążyły we wspólnotach chrześcijańskich. Nie wiemy skąd, ale wiemy, że nie był przekonany, a zatem wiedział, ale nie do końca wierzył. Święty Łukasz postanowił przekonać Teofila, postanowił przekazać mu historię zbawienia. Przedstawiając tę historię, historię zbawienia, nadaje jej charakterystyczny kształt, budowę. Łukasz przedstawia historię Jezusa niejako w czterech etapach. Po tym wstępie, któryśmy usłyszeli, następuje Ewangelia Dzieciństwa, pierwsze cztery rozdziały. Potem wydarzenia w Galilei, powiedzieliśmy, kolejnych pięć rozdziałów. Potem długa droga do Jerozolimy, od 9:51 aż do prawie końca 19 rozdziału. Oraz wydarzenia, które dokonały się w samej Jerozolimie. Ewangelista zatem przekazuje prawdziwą historię, którą kształtuje tak, by była ona równocześnie pouczeniem dla adresata. Pamiętajmy, że tak naprawdę każdy z nas jest tym adresatem Ewangelii.
Każdy z nas, choć historycznie Ewangelia była adresowana do niejakiego Teofila, jest adresatem Ewangelii. Święty Łukasz pragnie zatem przekonać każdego z nas do wiary w Jezusa Chrystusa?
Tak. Historycznie, można by rzec, w momencie pisania Łukasz kierował dobrą nowinę, tę księgę, do niejakiego Teofila. W sensie szerszym warto pamiętać, że w języku greckim imię Teofil składa się z dwóch członów. Theos, Bóg, oraz Phileo, znaczy kochać, miłować, przyjaźnić się. A zatem, kiedy mówimy, że święty Łukasz chce przekonać do wiary Teofila, to rzecz jasna, w pierwszym rzędzie chodzi tu o tę historyczną osobę, bliżej nieznanego nam człowieka, który żył być może w Efezie. W sensie jednak szerszym, adresatem dzieła Łukaszowego jest każdy, kto jest przyjacielem Boga, kto miłuje Boga. A zatem tym adresatem tej Ewangelii jest każdy z nas.
Każda część wymieniana przez księgę niesie przesłanie.
Tak, rzeczywiście, każda z tych części dzieła Łukaszowego, o tym dzisiaj warto powiedzieć, bo dzisiaj wprowadzamy w to całe bogactwo Ewangelii, każda część niesie przesłanie. Po prologu i wstępie następuje działalność Jezusa w Galilei. To czas, gdy Jezus przygotowywuje uczniów do misji. To było tematem zeszłorocznych wykładów. Krótko, najpierw następuje powołanie uczniów. Szymon, Piotr otrzymuje obietnicę, że będzie łowił ludzi. Nauczającemu i powołującemu słowu Jezusa towarzyszą liczne znaki. Dalej następuje wybór 12 jako świadków objawienia. To już 6 rozdział. Realizacja zapowiedzi Jezusa dokonuje się w kazaniu na górze. U Mateusza, a u Łukasza to kazanie na równinie. Dalej w znakach i cudach, w przebaczeniu też jest widoczna ta działalność Jezusa. Wreszcie wydarzenia, które mają miejsce w Galilei, to czas objawiania mocy i godności mistrza z Nazaretu. A wreszcie święty Łukasz w ostatnich wersetach tej galilejskiej części ukazuje apostołów i grupę niewiast kroczących jego śladami. Ukazane są także pouczenia Jezusa, to już 8 rozdział. Słowom Jezusa towarzyszą czyny. I wreszcie ostatni fragment tej części galilejskiej mówi o posłannictwie apostołów, przedstawiając to posłannictwo w perspektywie męki Jezusa. A zatem Jezus przygotowuje swoich uczniów, tak jak każdego z nas przygotowuje, uczy, co to znaczy być Jego uczniem. I to jest ta część galilejska, te rozdziały od 5 do 9:50.
Czy tą część galilejską można zamknąć puentą, jakimś jednym pouczeniem, jednym czy dwoma zdaniami?
Całość Łukaszowego dzieła koncentruje się wokół paschalnej tajemnicy mistrza z Nazaretu. Męka, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie. Poszczególne zaś części koncentrują się generalnie wokół Jerozolimy. Wzmianka o tym mieście, do którego Jezus nieustannie zdąża, są miejscami podziału poszczególnych części, szczególnie jego drogi do Jerozolimy. Sądzę, że tę galilejską część, która jest przygotowaniem Jezusa do wyruszenia, do drogi, do pójścia do Jerozolimy i wydarzeń, które tam mają dokonać się w tym świętym mieście, sądzę, że tę część można podsumować fragmentem mówiącym o warunkach naśladowania Jezusa. A zatem 9 rozdział, otwórzmy, 9 rozdział, wersety 23 i następne aż do 26.
Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz chwale Ojca i świętych aniołów.
Jeśli kto chce iść za mną. Być uczniem Chrystusa znaczy chcieć iść za Nim. Iść w znaczeniu kroczyć, naśladować Jezusa. W tekście greckim jest zachęta do naśladowania w znaczeniu kroczenia śladami Jezusa. Istotnym w tym kroczeniu, krok za krokiem za mistrzem, jest słowo krzyż. Prawdziwy uczeń mistrza z Nazaretu, jego naśladowca, musi codziennie brać swój krzyż. Tylko bowiem dźwigając z godnością swój krzyż, można prawdziwie zdążać, prawdziwie naśladować Jezusa. Co więcej, jeśli uczeń będzie starał się zachować swoje życie, czyli będzie szukał swojej wygody, swoich korzyści, Jezus przestrzega, straci wszystko. Bo jaką korzyść będzie miał, jeśli zyska cały świat, a siebie zatraci, szkodę poniesie, pyta Jezus. Jeśli jednak straci życie z powodu Jezusa, to taki uczeń w rzeczywistości swoje życie zachowa. Nadejdzie bowiem koniec czasów, gdy na ziemię przyjdzie powtórnie Chrystus i wtedy owi wierni, naśladujący swojego mistrza, otrzymają należną im nagrodę. Wydaje się mi, że ten właśnie fragment jest centralnym przesłaniem i dla owego tajemniczego Teofila, jak i dla każdego z nas. Jeśli kto chce naśladować Chrystusa, jest to dobre i godne, ale musi to łączyć się z godnym dźwiganiem krzyża, można powiedzieć godnym, codziennym trudzeniem się.
Kolejną część Ewangelii Łukasz rozpoczyna od stwierdzenia ewangelisty, gdy dopełniły się dni jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem.
Druga część Ewangelii Łukasza, nad którą w tym semestrze będziemy chcieli szczególnie się pochylać, jest opisem drogi Jezusa do Jerozolimy. A zatem od rozdziału 9, werset 51, aż do rozdziału 19, werset 27. Tam w Jerozolimie ma dokonać się tajemnica paschalna mistrza z Nazaretu. Męka, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie. Łukasz podkreśla, że Jezus jest w drodze, w której wstępuje, wspina się do Jerozolimy. Rozpoczęcie tej podróży znajduje się w rozdziale 9, wersecie 51. Za chwileczkę sobie go dokładniej przeczytamy. Jezus uroczyście stwierdza, że musi iść do Jerozolimy. Podczas tego wstępowania do Jerozolimy Chrystus kilkakrotnie przypomina o tej konieczności pójścia do świętego miasta. Celem i kresem tej podróży jest Jeruzalem, gdzie zostanie dopełniona ofiara Jezusa. W centrum tej części, tej podróży znajduje się uroczysta zapowiedź o wypełnieniu się tajemnicy Jezusa w Jeruzalem. Jezus zdąża do miejsca, gdzie wszystko ma się wypełnić. Podróż Jezusa ma wyraźnie charakter misyjny i wzorczy. Droga bowiem Kościoła, podobnie jak droga Jezusa, prowadzi pod krzyż. Kościół bowiem pełni swoją misję, naśladując idącego na krzyż Pana.
Czy ta druga część, obejmująca czas od wydarzeń w Galilei, aż do dotarcia do samej Jerozolimy, jest jednolitym blokiem, czy też można w tej długiej podróży, zapisanej przecież w 10 rozdziałach, czy można wyróżnić jakieś etapy, jakieś części?
Tak, w ramach tej całej podróży do Jerozolimy można wyróżnić takie 3 główne etapy. Pierwszą część można zatytułować Obietnica Królestwa Bożego. Rozpoczyna się ona opisem niegościnnych Samarytan. Jezus podaje warunki naśladowania go oraz potrzebę zaangażowania się w sprawy Królestwa Bożego. Wysyła dalej przed sobą uczniów, udzielając im pouczenia misyjnego. Poleca, by głosili, że blisko jest nadejście Królestwa. Polecenie to zostaje przez posłanych realizowane, po czym w dalszej części następują pouczenia o konieczności miłości Boga i bliźniego. Pouczenia dotyczące modlitwy, polemika z Żydami, wezwanie do odwagi oraz ostrzeżenie przed chciwością. Tą pierwszą część podróży do Jerozolimy zamykają 3 przypowieści o Królestwie. W drugiej części podróży Jezus przekazuje pouczenia na temat warunków przynależności do Królestwa Bożego. W czasie drogi naucza swoich uczniów w przypowieściach i mowach. Część tę otwiera dyskusja o zbawieniu, do której wiedzie droga przez wąskie drzwi. Następuje dalej w 13 rozdziale wzmianka o Herodzie, który chce zabić Jezusa. Z tym epizodem autor trzeciej Ewangelii łączy zdanie o Jerozolimie, taki przekaz o Jerozolimie, która zabija proroków.
Jezus ze smutkiem stwierdza: Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijesz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydłami, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie, albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie.
Dalej, po tym fragmencie, po tym stwierdzeniu, w kolejnych przypowieściach Jezus uczy pokory w stosunku do biednych, ułomnych, mówi o powołaniu na ucztę mesjańską, następnie jest mowa o warunkach naśladowania Jezusa. Dalej następują przypowieści mówiące o miłosierdziu i tą część, tą drugą część kończy się pouczeniem o właściwym używaniu dóbr i wskazaniami moralnymi. I wreszcie ostatnia część tej wielkiej podróży Jezusa do Jerozolimy, można ją zatytułować Królestwo Boże pośród was jest. Ta część, ta ostatnia część podróży do Jerozolimy, tam Łukasz zawiera przede wszystkim kwestie dotyczące nadejścia Królestwa Bożego. Znajdziemy tam opis uzdrowienia 10 trędowatych. Jezus odpowiada faryzeuszom na pytania dotyczące nadejścia Królestwa Bożego, które jest już na świecie. Czytamy w 17 rozdziale: Królestwo Boże jest wśród was. W części tej znajdują się również pouczenia o przyjściu Syna Człowieczego, o modlitwie. Wreszcie Jezus podejmuje także temat bogactwa. Święty Łukasz przekazuje przypowieści o bogatym młodzieńcu, o bogactwie i ubóstwie. Przy kolejnej, ostatniej wzmiance o podróży do Jerozolimy Jezus zapowiada trzeci raz swoją mękę. Po uzdrowieniu niewidomego, spotkaniu z Zacheuszem i przypowieści o minach następuje wyruszenie do Jerozolimy. Dalej, to już w Jerozolimie, ma miejsce uroczysty wjazd do Jerozolimy, później wydarzenia w Jerozolimie, a zatem męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. A więc mamy całość Ewangelii poukładane po kolei, jak to się dokonywało.
Całość drogi Jezusa do Jerozolimy rozpoczęła się, jak powiedział ksiądz profesor, w 9 rozdziale, w 51 wersecie. Gdy dopełnił się czas jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy. Skąd można wiedzieć, że to jest początek nowej części, można powiedzieć nowego etapu w misji Jezusa Chrystusa?
Pamiętajmy, że pierwotny, czy też może inaczej, podstawowy, właściwy tekst Ewangelii to tekst w języku greckim. Języku o wiele bogatszym od naszego języka polskiego. Warto zwrócić uwagę, co oczywiście jest widoczne jedynie w tekście greckim, że werset, o którym mówimy, rozdział 9, wersety 51, rozpoczyna się od ciekawego greckiego sformułowania. Przeczytajmy go. Egeneto. I gdybyśmy chcieli dokładnie ten początek, to pierwsze słówko, egeneto, i potem ten tekst grecki, gdybyśmy to pierwsze słówko chcieli dokładnie przetłumaczyć, to przeczytalibyśmy: stało się, gdy się wypełnił czas, czy też gdy nadszedł czas. To pierwsze słowo egeneto znaczy stać się, stało się, coś się zdarzyło. Ale właśnie tego czasownika się nie tłumaczy. Jest to termin, owo egeneto, jest to termin, który wskazuje, że zaczyna się coś nowego, coś, nowy rozdział, nowa część, nowy fragment dzieła. Coś nowego w stosunku do tego, co do tej pory się działo. A zatem sam Łukasz tym jednym słowem podkreśla wyraźnie: oto w dziejach Jezusa nastaje nowy etap, nowy czas. Oto rozpoczyna się czas Jego drogi do Jerozolimy.
Można powiedzieć, że nadchodzi szczególny czas w życiu Jezusa, czas Jego wzięcia z tego świata w Jerozolimie. Jezus udaje się do Jerozolimy. Czy wiedział, co Go tam czeka?
Znamiennym jest, że święty Łukasz dwa razy używa wyrażenia nadchodzi czas, wypełnił się czas. Po raz pierwszy tej formuły używa właśnie w omawianym przez nas rozdziale 9, wersecie 51, by oznaczyć wypełnienie się czasu zamierzonego przez Boga, a po raz drugi ewangelista napisze w ten sposób, oznajmiając nadejście dnia Pięćdziesiątnicy. Pisząc o odejściu Jezusa, o zabraniu Go z tego świata, Łukasz wskazuje na śmierć mistrza z Nazaretu oraz na Jego wniebowstąpienie. Trzeba wziąć pod uwagę, że pisząc o wzięciu Jezusa, ewangelista pisze, kiedy zbliżały się dni. A zatem nie pisze o jednym dniu, ale pisze, zbliżały się dni. Mówi o wielu dniach, a przez to wskazuje, że nie myśli o samym dniu wniebowstąpienia, czy też jedynie o śmierci Jezusa. Dni wzięcia Jezusa odnoszą się do Jego przejścia z działalności ziemskiej do życia pozaziemskiego, które ma dokonać się przez mękę, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie.
Czy zatem Jezus wiedział, co oznacza Jego droga ku Jerozolimie? Jak ta droga się zakończy?
Druga część omawianego wersetu brzmi: postanowił udać się do Jerozolimy. Owo postanowienie jest definitywne i niemożliwe do odwołania. Jezus jest jak prorok, jak sługa, który idzie drogą posłuszeństwa. I znowu, niezwykle ważnym i ciekawym jest tekst grecki. Aby dobrze zrozumieć ten niezwykle ważny wers, warto dokładnie przeczytać, co pisze Łukasz, który chcąc wyrazić i ukazać nieodwołalność postanowienia Jezusa, by wyruszyć do Jerozolimy, używa idiomu. W przekładzie w tekście polskim mamy: Jezus postanowił udać się do Jerozolimy. Dokładnie, słowo po słowie, tekst grecki mówi: wtedy utwardził swoją twarz. Czy też, jak chcą inni, wtedy zwrócił swoją twarz, aby pójść do Jeruzalem. Wyrażenie utwardził swoją twarz, zwrócił swoją twarz, wyraża mocne postanowienie, decyzję, zamiar, nieodwołalny. A zatem mamy tu zdecydowane postanowienie. Jezus wyrusza do Jeruzalem, wyrusza w celu wypełnienia zbawczej misji. A zatem, gdy nadeszły dni zamierzone przez Boga, zapowiedziane przez proroków, Jezus w pełni świadomie podjął decyzję o wyruszeniu w drogę do Jerozolimy. Wiedział, że tam ma wypełnić wolę Ojca.
No i pytanie, dlaczego właśnie Jerozolima?
Dlaczego Jerozolima? Można powiedzieć, każdy, kto zobaczy raz Jerozolimę, zawsze chce do niej przybywać. Dla Jezusa Jerozolima jest celem życia. Jest on pielgrzymem, który wraca do domu Ojca. Do tej Jerozolimy idzie przynosząc symbolicznie tajemnice Galilei i Samarii, widzianych jako krainy grzeszników i pogan, przynosząc do niej tajemnice Judei, krainy lepszego Izraela. Jezus przychodzi, by zbawiać, by dawać miłość, całą ludzką niedolę, tajemnice nieprawości i dobroci ludzi, tajemnice cierpienia i szczęścia. Wszystko to Jezus prowadzi do Jerozolimy, do miejsca, gdzie był dom Ojca. Świątynia Jerozolimska. Tam w świątyni jerozolimskiej przecież rozpoczęła się cała Ewangelia Łukasza. Tam zwiastowanie otrzymuje Zachariasz, że będzie miał syna, który poprzedzi przyjście Zbawiciela. W świątyni rozpoczynają się dzieje Jezusa, który jest tam przyniesiony przez rodziców zaraz po narodzeniu. Również w świątyni, tuż przed osiągnięciem dorosłości, Jezus, gdy miał lat 12, wypowiada znamienne słowa: czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? W tym świętym miejscu, w tym świętym mieście, w Jerozolimie, ma też zakończyć się dzieło odkupienia. Do tego miasta, po zakończeniu działalności w Galilei, wyruszył Jezus. I w kolejnych spotkaniach będziemy chcieli zobaczyć, przeczytać fragmenty tej jego drogi, jego podróży do Jeruzalem.
Na koniec naszej audycji czas na pytanie konkursowe, a w tym tygodniu brzmi następująco. Gdzie i w jakim miejscu rozpoczyna się i kończy Ewangelia według świętego Łukasza? Odpowiedzi możecie wysyłać mailowo na adres studiumbiblijne@diecezja.tarnow.pl lub oczywiście pocztą tradycyjną na adres radiowo-internetowe Studium Biblijne, plac katedralny 6, 33 100 Tarnów. A nagrody w naszym konkursie ufundowało wydawnictwo Biblos. Dziękuję księdzu profesorowi za dzisiejszy wykład. Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie za tydzień. Przypomnę jeszcze, że od 27 września działa nowa strona internetowego Studium Biblijnego jako podstrona internetowego wydania Tarnowskiego Gościa Niedzielnego. Na tej nowej stronie możecie zadawać pytania dotyczące Pisma Świętego, na które odpowiadają wykładowcy studium.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne.